po świętach. Święta były krótkie, krótkie, dużo siedzenia przy stole i dużo rozmów, także intensywne dla nas przynajmniej. Wiecie, kiedy wracałam, tak nie mogliśmy się z Markiem zdecydować, jak to zrobić z dzisiejszą niedzielą, no ale w końcu wyszło tak, jak wyszło. I wiesz, kiedy jechałam samochodem i zaczęłam rozmawiać z Bogiem, to Bóg zaczął mi mówić pewne rzeczy a propos takich rzeczy, które są istotne w ostatnim czasie dla mnie i które tak naprawdę w ciągu ostatnich 2 lat rozpracowywałam w swoim życiu. I zrozumiałam bardzo mocno to, że to są rzeczy, które przy ostatniej konferencji kobiet, którą robiliśmy, jakby pewna rzecz już się zamknęła, a następne są do rozpracowania. Dlatego chciałam o tym mówić dzisiaj, tak? I to, o czym będę mówić, to są 3 powody do radości. I widzicie, kochani, ja nie wiem, dlaczego ja nie lubię takich słów, nie lubię mówić takich słów nawet, ale dlatego się tak zdziwiłam, jak to tak mocno do mnie przychodziło i dosłownie w ciągu 15 minut, punkt po punkcie, Bóg mi to wszystko złożył w jedną całość. Ale wiecie, ja po prostu sobie tak pomyślałam, że my w naszym życiu utknęliśmy w jakimś takim miejscu, w którym mówimy o tym, jak bardzo mamy kochać, mówimy o tym, co to jest pierwsze przykazanie, co to jest drugie przykazanie, co my mamy robić, jak my mamy robić, i gubimy gdzieś to, co było na początku. A wiecie, co było na początku? Na początku było Słowo i ono było pierwsze u Boga i Bogiem było Słowo, tak? I nic nie powstało, co powstało, jak tylko przez Słowo, tak? Wszystko przez nie powstało, tak? I ono było pierwsze u Boga. I wiesz, kiedy ja się nad tym zastanawiałam, to pomyślałam sobie, że pierwszym, co było u Boga, to była miłość. Pierwszym, co było u Niego, co było zrodzone przez Niego, to była miłość. To był Jezus Chrystus, który nawet kiedy przychodził na ziemię, to zrobił, to nie dlatego, że był taki obowiązek, nie dlatego, że było, nie było wyjścia, nie dlatego, że chciał się przypodobać Bogu, ale dlatego, że ukochał. I to jest wyraźnie powiedziane, że to wszystko stało się z miłością. I o tym będziemy jeszcze mówić. Ale widzicie, kiedy ja modliłam się z Su o poszczególnych liderów następnych, którzy przyszli do nas na modlitwę, to po 30 z kolei osobie Su powiedziała: ja nie rozumiem, dlaczego w tym kraju jest taki duch sierocego serca. Dlaczego tylu ludzi ma takie sieroce serce? Dlaczego tak jest? I wiesz, ja zaczęłam się zastanawiać i pomyślałam sobie, wiecie, my żyjemy dosyć długo tutaj już, każdy z nas, większość z nas, i bardzo dużo z nas ma dosyć duży bagaż trudnych, trudniejszych i najtrudniejszych doświadczeń w swoim życiu. Już od dzieciństwa. Co ciekawsze, niestety w dzieciństwie dużo z nas nie miało siły, odwagi albo nawet nie wiedziało, że może się bronić przed pewnymi rzeczami, tak? I nie wiem, czy zauważyliście to, ci, którzy macie małe dzieci, to na pewno to wiecie, że dzieci nie rodzą się, że dzieci nie mają wykształconych mechanizmów obronnych. Wiecie o tym, że dzieci są pełne ufności. Dlatego się mówi: uważaj, jak wychodzisz z dzieckiem, bo pobiegnie na ulicę, uważaj, jak podchodzi do pieca, tak, bo może się oparzyć. One nie bronią się. I wiesz, ja tak jak sobie o tym myślałam dłużej, to pomyślałam sobie, że kiedy dzieci są zradzane na ten świat, to tak jakby one przyszły z innego świata. Jakby przyszły z takiego świata, gdzie ma się totalne zaufanie, gdzie totalnie komuś się zawierza i gdzie nie ma, ja nie powiem, że nie ma niebezpieczeństwa, ale jesteś totalnie ochroniony przed wszelkim niebezpieczeństwem. One po prostu nie pochodzą z tego świata, do którego się zradzają. I widzisz, one dopiero wtedy, kiedy zaczynają żyć na tym świecie, nabierają takich rzeczy, które my nazywamy mechanizmami obronnymi. I widzisz, nasi rodzice też są takimi dziećmi, które ukształtowała wojna, bo wzrastały w wojnie jako dzieci lub urodziły się zaraz po. Później, jak byli młodzieńcami, to rośli w komunizmie, może nie głębokim komunizmie, ale na pewno można to tak nazwać. Przechodzili różnego rodzaju prześladowania i byli w jakiś sposób ukształtowani. I oni tak naprawdę to, co przenieśli w naszym życiu, to przenosili do naszego życia. Czyli my mieliśmy nasze własne mechanizmy obronne, jak to zrobić z głową, żeby nie dostać samolotu po głowie, tak? Albo jak tu zrobić, żeby po prostu zasłużyć sobie na miłość mamy i nie oberwać za szklankę, która jest rozlana, albo coś w tym rodzaju. I w pewnym momencie okazało się, że w nas również są pewne mechanizmy obronne, które mieli w swoim życiu nasi rodzice, które w ogóle z nami nie są związane. I widzisz, kiedy ja dalej zastanawiałam się nad tym tematem, to pomyślałam sobie, że to wszystko jest związane z tym, że Bóg tak naprawdę w naszym kraju i w naszym życiu doprowadza nas do takiego miejsca, w którym uczy nas początku, których uczy nas nowych zupełnie rzeczy. I powiem to teraz, bo chciałam powiedzieć później. Ja pamiętam takie doświadczenie swoje na konferencji, kiedy poczułam taką dużą tęsknotę i pomyślałam sobie, że tak mi brakuje tutaj kogoś, że ten ktoś musiałby tutaj być. I poczułam wręcz taki ból w swoim sercu i pomyślałam sobie, jejku, jakie to jest tragiczne, że ja się na tym koncentruję. A Bóg mi powiedział, wiesz co, ten ból, który czujesz, to nie jest ból względem tego, że masz tęsknotę w sercu, tylko to jest moja tęsknota, którą ja mam dla ludzi. Moja tęsknota, w której ja pragnę, aby ludzie zbliżyli się do mnie, aby powrócili do mnie, aby stanęli na powrót w domu Ojca. I widzisz, wtedy pomyślałam sobie, kojarząc to z tym, co mówiła Su o tym sierocym sercu, pomyślałam sobie, że są takie dwa plany, jak zwykle zresztą, w życiu każdego z nas, w życiu miasta, w życiu narodu, w życiu Kościoła, są takie dwa plany. Jeden to jest plan diabelski, czyli jesteśmy ludźmi, którzy doświadczyli odrzucenia, którzy sami, i dlaczego? Dlatego, że doświadczyli odrzucenia, sami byli odrzucani, sami odrzucali. Jesteśmy ludźmi, którzy doświadczyli oskarżeń, niesprawiedliwości i dlatego, tak jak się usprawiedliwiamy albo mamy słuszność w tym usprawiedliwieniu, sami oskarżamy. Jesteśmy ludźmi, którzy zostali wychowani, aby być silni. Dlaczego? Dlatego, że nasi rodzice jako dzieci musieli być silni, tak? Musieli jakoś pogodzić się z tą rzeczywistością, którą widzieli, której nie rozumieli i która była totalnie niszcząca, zdeprawowana i pełna kłamstw. Tak? I teraz w tym wszystkim my wzrastaliśmy. I wtedy pomyślałam sobie, więc jest diabelski plan. Jest diabelski plan nad nami. Diabelski plan, abyśmy doświadczając odrzucenia odrzucali, abyśmy będąc oskarżonymi oskarżali, abyśmy będąc silnymi innych wychowywali tak, aby tylko okazywali swoją siłę. Ale pomyślałam sobie wtedy, że jeżeli jest diabelski plan, to musi być również i Boży plan. Boży plan, który tak naprawdę jest przesłonięty przez to, co diabeł robi w życiu. I widzisz, zobaczyłam wtedy, że to sieroce serce, które tak naprawdę, wiecie, idzie w kierunku odrzucenia, idzie w kierunku oskarżenia. Ci z was, którzy mieli do czynienia z sierotami, którzy mieli do czynienia z ludźmi samotnymi, z ludźmi porzuconymi, wiecie, że po prostu to wszystko widać, przynajmniej jak nie na początku, to po pewnym momencie zaczyna być widać to w ich życiu. I widzicie, ja zrozumiałam, że w Bożym planie to sieroce serce, ono pożąda miłości i ono pożąda adopcji. I pomyślałam sobie, że to każde sieroce serce, które Bóg dotyka, które Bóg dogania i łapie, On je adoptuje i napełnia swoją miłością. I widzisz, takie serce, które pożąda miłości, które ma tą tęsknotę miłości, na dodatek daną przez Boga, to samo serce nie tylko samo pragnie miłości, ale w pewnym momencie samo chce być kochane. Tak? A dalej samo chce kochać, bo jeżeli nie uda mu się doświadczyć miłości, to dochodzi do takiego momentu, że myśli sobie, ja założę rodzinę i ta rodzina będzie doskonała. I oczywiście, że założenia tego są takie trudne, bo jak człowiek nie doświadczył miłości, to trudno mu jest tą miłość stworzyć, ale ten człowiek, który ma to sieroce serce, on całym sobą, każdą cząstką siebie pragnie tego, aby w końcu miłość zaczęła go otaczać, więc zaczyna ją dawać, więc znajduje tą drugą połowę, więc zaczyna dawać tej drugiej połowie i daje tyle, na ile mu starcza sił. Jak mu nie starcza, to próbuje na nowo, bo gdzieś głęboko w nim jest zapisane to, że miłość jest ważna. I widzisz, mój mały syn ma teraz 3 lata i 8 miesięcy właściwie. Wiesz, on mi 10 razy dziennie zadaje pytanie, czy ja go kocham. Mamusiu, czy ty mnie kochasz? A ja mówię, tak, kocham cię, synku. Ja cię też kocham, mamusiu. Mamusiu, czy ty mnie kochasz? Ja mówię, tak, kocham cię, synku. Mamusiu, ale czy ty mnie kochasz też, jak ja się złoszczę i jak ja płaczę? Tak, kocham cię. Ja wiem, że ty mnie kochasz, ale na pewno mnie kochasz, jak się złoszczę. Tak, ale nie lubię, jak się złościsz. Ty wiesz, ja wiem, że nie lubisz, ale mnie kochasz. I to jest, mówię wam, ja to pytanie dostaję 10 razy dziennie. I wiesz, po takich pytaniach ja zaczynam się zastanawiać, wiesz, ja nie zastanawiam się, czy ja go za mało kocham, ale myślę sobie, to jest serce dziecka, serce, które pragnie miłości, które pragnie akceptacji i które pragnie tego, aby być kochane pomimo wszystko. I widzicie, kochani, pierwszym z powodów do radości po tym wstępie jest to, że jesteśmy zrodzeni z miłości. I widzicie, wow, po tym całym wstępie to brzmi co najmniej sarkastycznie. Jesteśmy zrodzeni z miłości. Mama mnie nie chciała, tata mnie porzucił, ale jestem zrodzony z miłości. No tak, chodzi o seks oczywiście. Nie, kochani, my jesteśmy zrodzeni z miłości. Bóg, kiedy zdecydował się, aby dać nas na ten świat, to dał nas z powodu miłości. Z powodu miłości do nas i z powodu miłości do świata. Ale co więcej, On wiedział, przez co my przeszliśmy i dlatego dał nam możliwość narodzenia się na nowo. Kiedy dokładnie tchnął w nas swojego ducha, tak, który jest pełen miłości, aby w środku to, co w nas było, to aby była to miłość. Czyli zostaliśmy zrodzeni z miłości, którą Bóg włożył w nas. Czyli pierwsze tchnienie, wiesz, to nie było tak, że Bóg bez uczucia tchnął ducha, zrobił pch, mówi okej, już się obudził, okej? I później, kiedy narodziliśmy się na nowo, zrobił to samo. Pch, ponownie. Bóg tchnął w nas miłość. Tchnął w nas słowo miłości i dlatego powstaliśmy. I to, co Bóg zrobił przez Jezusa, to ponownie zawrócił nas do miejsca narodzenia na nowo, czyli do miejsca narodzin. Dlatego tak się, ja się tak zastanawiałam, ciągle się tak tłuczę. Musisz się na nowo narodzić. Nie możesz się po prostu zmieniać. Nie możesz się po prostu zmieniać. Musisz się na nowo narodzić. O co chodzi? Musisz być zrodzony z miłości. Jeśli jesteś zrodzony z miłości, to miłość jest w tobie. I widzisz, my w naturze wtedy mamy bycie kochanym i kochanie. Rozumiecie? Jeżeli jesteśmy zrodzeni, my tak często mówimy o naszej grzesznej naturze. To jest prawda oczywiście. Tak chcemy, robimy, czego nie chcemy i tak dalej, albo robimy, co chcemy, ale tak naprawdę niekoniecznie to musi być wola Boża i oczywiście jesteśmy w tym zagmatwani po uszy. Ale prawda jest taka, że kiedy Bóg tchnął w nas swojego ducha, to tchnął w nas miłość, czyli natura miłości jest w nas. Tak? Czyli to miłość do nas przyprowadziła Jezusa na krzyż i dalej to ona spowodowała, że Jezus przyszedł do nas, abyśmy się na nowo narodzili i abyśmy powrócili do domu Ojca. Czyli mamy nie tylko zrodzenie nas do tego świata, które było z miłości, może doświadczenia naszego życia totalnie temu zaprzeczają, ale mamy ponowne zrodzenie nas z miłości, mamy adopcję do Królestwa Bożego. Mamy powrót do domu Ojca i to jest na samym początku. I widzisz, co to jeszcze nam pokazuje? To nam pokazuje to, że nasze przeżycia są przeżyciami z tego świata, nie przeżyciami z Bożego Królestwa. I widzisz, Bóg, żeby nam to jeszcze bardziej podkreślić, to użyję tego fragmentu. Jest powiedziane, że zostaliśmy wyrwani z tego świata i przeniesieni do Królestwa Bożego. Co to znaczy? Że Bóg powiedział, że naprawdę to, co stare przeminęło, że naprawdę to, co stare stało się nowe, nasza natura zmieniła się na naturę miłości i jesteśmy teraz przeniesieni, postawieni ponad tymi wszystkimi doświadczeniami, abyśmy mogli je zwyciężyć, jesteśmy przeniesieni do Królestwa Miłości, do Królestwa naszego Ojca. I widzicie, jest taki psalm 51, 14, który ja przez rok czasu, 14 werset, który ja przez rok czasu wertowałam, studiowałam i zastanawiałam się, o co w nim chodzi, bo ktoś mi powiedział, że jest takie coś, co ja muszę znaleźć w swoim życiu po tylu latach chrześcijaństwa i tam jest napisane, przywróć mi Panie radość z wybawienia mego. I mówię wam, że radość z wybawienia naszego przychodzi wtedy, kiedy realizuje się ta pierwsza rzecz, czyli wtedy, kiedy zaczynamy powracać do tego, że jesteśmy zrodzeni z miłości, zaczynamy rozumieć to, że jesteśmy zrodzeni z miłości i zaczynamy tym żyć. I każdy z was wie, pewnie tak samo jak ja, że my to rozumiemy, tak, że zostaliśmy zrodzeni z powodu miłości. Jesteśmy zrodzeni z powodu miłości, tak, amen, aleluja, absolutnie. Ale to chodzi o to, żeby to zaczęło mieszkać w nas. Bo jeżeli to zaczyna mieszkać w nas, to my naprawdę mamy pełną radość z wybawienia. Mamy pełną radość z tego, że jesteśmy wybawieni przez Boga. Jeśli tego nie ma, to nie ma podstawy w naszym życiu. Nie ma tego, od czego powinniśmy wszystko zacząć. Jest ciągła ta próba realizowania miłości, jest ciągle próba zasłużenia sobie na rzeczy, ale nie ma tego, od czego wszystko się zaczęło. Drugi powód do radości to jest, jesteśmy zrodzeni do miłości. I widzicie, kiedy tak rozmawiałam sobie z Bogiem, jadąc w samochodzie i dzisiaj rano, to ja zrozumiałam, co wam się nasuwa, kiedy ja mówię, że jesteśmy zrodzeni do miłości. No bo mnie drugie przykazanie. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Ale kochani, to nie było na początku. Przykazania nie były na początku. Przykazania nie były tym, co daje nam Bóg na początku. Jesteśmy zrodzeni do miłości, co nie oznacza, że jesteśmy zrodzeni po to, aby wypełniać pierwsze i drugie przykazanie, czyli kochaj Pana Boga swego i bliźniego swego jak siebie samego, nieodwrotnie, okej? To oznacza, że na początku było Boże Słowo i Boża miłość i my jesteśmy zrodzeni do tego, aby być kochanym. Być kochanym przez Boga. Czyli jesteśmy zrodzeni przez miłość i jesteśmy zrodzeni do miłości. I zobaczcie, jeżeli my przestawiamy to, to my wierzymy, jesteśmy zrodzeni przez miłość, więc musimy dawać miłość. A Bóg tyle razy, kiedy mówi do nas, powtarza nam, że musisz być najpierw nasycony, aby pomyśleć o dawaniu. Okay? A my przeskakujemy nad tym punktem do punktu pod tytułem do punktu pod tytułem musisz kochać Pana Boga swego i do punktu musisz kochać bliźniego swego. Albo powinieneś. Co więcej, czytamy również, że Jezus powiedział w Ewangeliach, że jeżeli wypełniacie moje przykazania, tak, to znaczy, że mnie miłujecie. Tak? A najważniejsze przykazanie to jest kochaj Pana Boga swego, a drugie najważniejsze to jest kochaj bliźniego swego. Czyli znowu, ta sama bajka. Ale widzicie, kochani, kiedy Bóg powiedział, że my jesteśmy zrodzeni do miłości, to Bóg jednocześnie powiedział, że On robi i robić będzie wszystko, abyśmy mogli odczuwać Jego miłość w nas. I zobaczcie, jaka jest różnica, kiedy my robimy rzeczy, bo to jest nakaz Boży, a kiedy my mówimy i robimy rzeczy dlatego, że jesteśmy nasączeni Bożą miłością. To, co Łukasz się śpiewał, ja nie wiedziałam, czy on mówił, że ta miłość na nas ma nas nasączyć, że ma nas powalić. Ja ciągle słyszałam, że ma nas powalić i nie mogłam tego, o co chodzi z tym powaleniem miłością. A później na koniec już się poddałam, mówię, dobrze Boże, niektórzy to muszą być powaleni przez tą Bożą miłość, żeby zajarzyli, że po prostu nic się nie zmienia. Ja wam mówię, że my jesteśmy powaleni Bożą miłością, kiedy widzimy, że totalnie na nią nie zasługujemy, że totalnie po prostu jesteśmy odrzuceni, a i tak jesteśmy kochani przez Boga. I to jest coś, co nas po prostu rozrywa na strzępy i my tego absolutnie nie rozumiemy. To jest to pytanie, które mnie zadawał Przemek, a my zadajemy Bogu. Boże, dlaczego Ty mnie jeszcze nie wyrzuciłeś? Dlaczego Ty mnie jeszcze nie porzuciłeś? Dlaczego jeszcze nie zrezygnowałeś ze mnie? A co mówi Bóg w tym czasie? Po to, żebyś właśnie w tym momencie na nowo, jeszcze raz na nowo, doświadczył tego, że jesteś kochany. I że nic się nie zmieniło, pomimo wszystkich rzeczy. I wiesz, jeżeli Ojciec, który jest Ojcem Ziemskim, pomimo jakichś naszych rzeczy nas nie odrzuca, to znaczy Ojciec Ziemski często nas odrzuca, ale później nas przyciąga, to jak będzie z Ojcem Niebieskim? On daje nas właśnie w takich momentach doświadczyć miłości. Nie po to, żebyśmy powiedzieli, okej, to wszystko jest w porządku, bo Bóg nas dalej kocha, bo wielu z nas tak robi, tak? Dopóki Bóg mi błogosławi, dopóki znaki i cuda dzieją się w mojej służbie, dopóki mam w mojej służbie wzrost i dopóki w mojej pracy wszystko idzie dobrze, okej, to znaczy, że Bóg mi błogosławi. Kochany, Bóg najbardziej Ci błogosławi wtedy, kiedy tracisz wszystko. Kiedy nie masz niczego, wtedy Bóg przychodzi ze swoją miłością i mówi, nareszcie mogę zająć moje miejsce i nareszcie mogę zacząć kochać. A Ty w końcu, zrywając te wszystkie rzeczy, które Cię otaczały, bo już nie masz tej służby, nie masz tych przyjaciół, nie masz tych adorowników, adoracjoników, czy jak to tam nazwać inaczej, masz po prostu siebie obdartego ze wszystkiego, nie masz tego honoru, tak? I nagle się okazuje, że masz dalej Boga. I co się okazuje? Że Ty po prostu nie, że Ty Go wcale nie chcesz mieć. To znaczy, Ty byś chciał, ale Ty nie zasługujesz. Co nam to pokazuje, kochani? Że my tak naprawdę nie żyjemy według drugiego powodu do radości. My nie żyjemy według tego, że jesteśmy zrodzeni do miłości. Czyli my przez te wszystkie nasze doświadczenia nazbieraliśmy tyle naszego myślenia na temat ludzi, myślenia na temat Boga, że my to po prostu mamy wszystko włączone jak semafory i Bóg nie może się do nas zbliżyć na 10 metrów. I my ciągle cytujemy, Panie, Ty, kiedy my robimy do Ciebie jeden krok, to Ty zrobisz 100 kroków do nas. Kiedy Ty robisz do nas 10 kroków, my do Ciebie 10 kroków, to Ty do nas 1000, tak? Ale my ciągle nie nie zauważamy tego, że my mamy takie, wiesz, takie zapory, takie nasze mury obronne, za które tak wyglądamy na Boga, jak jest nam dobrze i z którym się z Nim spotykamy. I pamiętamy o tym, że mamy kochać. Mamy kochać, my mamy kochać, my mamy kochać. Nie ma miłości w tym kościele, nie ma miłości w tym domu, nie ma miłości. Znacie ten dowcip, tak? O tym człowieku, znacie. To powiem jeszcze raz. Dużo jest was nowych, to powiem mój ulubiony dowcip. Przychodzi dziadek do domu, położył się w domu na łóżku, jego wnuk przyszedł do niego, posmarował mu takim śmierdzącym łojem wąsy, nie? Dziadek się obudził, coś mu śmierdzi, nie? Śmierdzi mu coś, mówi, ale smród. Skąd ten smród się wziął, nie? Wstaje, chodzi po pokoju, mówi, cały pokój śmierdzi. No nie mogę. Wiesz, szuka tego zapachu, szuka, mówi, ja pójdę dalej. Idzie do kuchni, mówi, kuchnia też śmierdzi. Wiesz, idzie do drugiego pokoju, pokój też śmierdzi. Podchodzi do żony, żona śmierdzi. Mówi, wszystko śmierdzi. Wnuki śmierdzą, wychodzi na dwór, otwiera drzwi, mówi, o Boże, cały świat śmierdzi. Podobnie jest z nami. Jeśli my nie damy się być kochani przez Boga, nam w pewnym momencie wszędzie brakuje miłości. To, co my widzimy, to widzimy brak, 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 brak. I tym naszym brakiem piętnujemy innych, nie zauważając zupełnie tego, że Bóg specjalnie dopuścił do takiego braku, żebyśmy w końcu zajarzyli, że brakuje nam drugiego punktu do radości. Nie tylko radości z tego, że jesteśmy zrodzeni z miłości, ale również tego, że jesteśmy zrodzeni do miłości. I nie do miłości, która kocha, ale do miłości, która bierze. Bierze, bierze, bierze. I kiedy zapomnimy o tym, to wszystkie rzeczy, które czynimy, w pewnym momencie stają się tak naprawdę uczynkami zakonu. My robimy rzeczy, żeby sobie zasłużyć na czyjąś miłość i wpadamy w pułapkę zakonu. Dlatego Jezus powiedział, że już więcej nie mamy żyć pod zakonem. Okej? I teraz zobaczcie, jest taki fragment w Jana, 15 rozdział, 11 werset, tam jest napisane, to wam powiedziałem, aby radość moja była pełna, aby moja radość była w was i aby moja radość była pełna. I wiesz, ja tak czytałam ten fragment. Wiecie, co to jest za fragment? To jest ten fragment, 15 rozdział. To jest ten o trwaniu w krzewie winnym. Więc ja jestem winogrodnikiem, wy moimi latoroślami. Kto nie trwa we mnie, ten będzie wykorzeniony, tego wywalę. Wiesz, jeżeli mnie kochacie, to moich przykazań przestrzegacie. Kto mnie kocha, ten wypełnia przykazania. Jeśli wypełniacie moje przykazania, to mnie kochacie. Ja ten fragment jak czytam, to zawsze pamiętam, że kiedyś mówi, to trzeba tyłu czytać. Że trzeba czytać, że najpierw jak jesteś, bierzesz miłość od Boga, to potrafisz wypełniać Jego przykazania. I to takie mądre było. Ja tak myślałam, tak, tak, no tak, o to chodzi. Ale jak ja czytam ten fragment, to sobie myślę tak. Co Jezus miał na myśli, kiedy to powiedział? Czy powiedzieć nam, bądźcie ostrożni, uważajcie, bo was wytnę, uważajcie, bo nie będziecie świadectwem mojej miłości. Ja wam powiem, kto tak mówi. Religia tak mówi. Zakon tak mówi. Zakon mówi, żądam od ciebie miłości, żądam od ciebie uczynków, żądam od ciebie takiego zachowania, żądam od ciebie takich przykazań. Ja żądam od ciebie. Natomiast Jezus mówi do nas, w trzecim wersecie, już jesteście czyści dla słowa. A w czwartym mówi, trwajcie we mnie, a wydacie owoc. I ja sobie pomyślałam, co to jest to trwanie w Chrystusie? Bo dla mnie do tej pory to trwanie w Chrystusie to było to, że ja usilnie się trzymałam, żeby nie odpaść od Chrystusa, żeby On mnie tylko nie porzucił, żeby mnie tylko nie opuścił. I tyle razy gdzieś tam Duch Święty mi mówił, hej, ja cię nie porzucę, nie opuszczę, będę z tobą też do końca, ale gdzieś tam po prostu latami temu w moim mózgu zakodowało się słowo pod tytułem, że można zasmucić Ducha Świętego i tak latami przetrwało 20 lat w moim mózgu i ja ciągle gdzieś w tym wszystkim czułam taki potężny, paraliżujący strach, kiedy nie mogłam wręcz oddychać. Że po prostu będzie taki moment, wnet nadejdzie dzień, gdy porzuci mnie mój Bóg. To było we mnie. Ja nie potrafiłam jakby wyjść poza to. A kiedy czytam to, kiedy Jezus zaczął do mnie mówić, to powiedział do mnie: zobacz, ja to wszystko wam, słuchajcie, taki dziwny fragment, to wam powiedziałem, aby moja radość była w was i aby moja radość była pełna. Czyli powiedział: wypełniajcie przykazania, trwajcie w moim krzewie, jak nie będziecie trwać, będziecie wyrwani i tak dalej, a my w tym wszystkim mamy powiedzieć: okej, Boże, wszystko to zrobię. To jest tragedia. Wiesz, ale to, co istotne, często jest ukryte. Już jesteście czyści dla słowa. Już jesteście pełni miłości. Już jesteście gotowi, ponieważ miłość moja zamieszkała w was, ponieważ doświadczacie mojej miłości, ponieważ jesteście kochani i nie tylko rozumiecie to, ale odczuwacie, że jesteście kochani, więc wystarczy, że będziecie trwali w tym kochaniu, w tym rozmiłowaniu. Wiesz, czy wy myślicie, że taki związek, w którym oblubienica jest zakochana w oblubieńcu, a oblubieniec jest taki cicho, wiem. Znacie tą taka stara audycja kiedyś była: kocham pana, panie Sułku, znacie to? Kocham pana, panie Sułku. A co pan Sułek mówił? Cicho, wiem. I wiesz, my czasami mamy taką relację z Jezusem albo z Bogiem Ojcem. Kocham ciebie, Boże, cicho, wiem. Wiesz, to jest coś, co jest w nas. Jeśli my przejdziemy do drugiego punktu, w którym naprawdę uczymy się być kochani, wtedy zaczynamy rozumieć, że to naprawdę nie jest tak, że my wybraliśmy Boga, ale to wychodzi do tego, że Bóg wybrał nas. I wiecie, ja wam powiem, że ja kilka lat wczesnych swojego nawrócenia byłam taka rozradowana, bo jak ktoś pytał się mnie o świadectwo mojego nawrócenia, jak to było, że poznałaś Boga, to ja zawsze opowiadałam, że nigdy nikt mi nie zwiastował Ewangelii. Że ja tak słuchałam, jak ludzie ze sobą rozmawiali, jak mówili o tym, że Bóg ich kocha, jak mówili o tym, że jaki On jest dobry i jakim jest przyjacielem. Ja tak słuchałam i tak tego zapragnęłam. I tak jak na początku to był taki powód do dumy, wiesz, 10 powodów do dumy. Pierwsze, znalazłam Pana. Wybrałam Go. Znalazłam Go, wybrałam i wiesz, ale wiesz, po kilku latach okazało się, że tak naprawdę jakiś głos zaczął do mnie mówić. Wiesz, my się boimy, jak głosy do nas mówią. Słuchajcie, zawsze do nas będą głosy mówili, my musimy je umieć rozróżniać. Więc ten głos przyszedł do mnie i powiedział: a może Bóg cię wcale nie chciał? Może ty mu się narzuciłaś? Ja powiedziałam: nie, na pewno nie. Ale wiesz, chyba jesteś jedyna, która Boga sama znalazła. Bo jest taki werset, który mówi, że nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. I dla mnie to było jak objawienie. Mówię, kochani, różne objawienia przychodzą do naszego życia. Boże objawienia i diabelskie objawienia. To nie było Boże objawienie. Ja zrozumiałam, że ja prawdopodobnie muszę sobie zasłużyć na miłość, dlatego, że to nie On mnie wybrał, tylko ja Mu się wepchałam. I wiecie, to się przerzucało później na wszystko. Poznałam mojego męża i wydawało mi się, że to ja jego poderwałam. Jeszcze on miał wtedy dziewczynę, a później już nie miał. Tylko miał mnie. Zostawił ją. Bo jednak okazało się, że to nie było wolą Bożą. Dla mnie to było wszystko straszne. Okropne. Słuchajcie, prawda jest taka, że jeżeli Bóg wybrał nas, aby nas kochać, to ten fragment "nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem" dotyczy również "nie wy mnie pierwsi ukochaliście, ale ja was ukochałem". Wszystko, co zrobiłem, zrobiłem z miłości. Nie z powodu zbawienia świata. Słuchajcie, kochani, ja cenię te wszystkie świadectwa. Alleluja, nawróciło się 10. Alleluja, Pan Bóg działa, mamy wskrzeszenia, mamy inne rzeczy. Alleluja, naród nasz się zmienia. To wszystko jest super, fantastyczne i w ogóle. Ale kochani, to jest puste, kiedy my nie robimy tych rzeczy, dlaczego, że doświadczamy w naszym życiu tego, że jesteśmy kochani. Że doświadczamy w naszym życiu tego, że jesteśmy kochani pomimo wszystko. Że jesteśmy kochani z naszymi przywarami. Że jesteśmy kochani z naszymi nieumiejętnościami, z naszym lenistwem. Bo wtedy miłość Boża prowadzi nas do upamiętania. Prowadzi nas do zmiany. kiedy jej doświadczamy w naszym życiu. Kiedy widzimy, że ktoś i tak, 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 i tak nie zrezygnuje z nas. To są moje doświadczenia na początku chrześcijaństwa, po tym objawieniu demonicznym, które dostałam. Kiedy Bóg nieustannie pokazywał mi i mówił do mnie, że On mnie kocha. A ja myślałam sobie, ja nie zasługuję. Aż pamiętam, że w szkole biblijnej dostałam takie proroctwo, które totalnie zlekceważyłam, w którym Bóg mi powiedział, nic nie musisz już dla mnie robić. Ja sobie myślałam, przecież ja wiem. No przecież ja wiem o tym, że nic nie muszę dla ciebie robić. Ale gdzieś tam mi takie coś zostało, okej, jak to powiedział Bóg, a to było takie proroctwo, głos był słyszalny, nikt nie podszedł, to było słyszalny głos nade mną. Pomyślałam sobie, jak to takie coś było, to musi być istotne. Ale pomyślałam sobie, ja w ogóle nie widzę w tym sensu, przecież ja to wszystko rozumiem. Wiesz, kiedy teraz do was mówię o tych trzech powodach do radości, to sobie myślę, że to wszystko w mojej głowie latami leżało, aż po prostu musiało zacząć przechodzić do serca, kiedy nieustannie doświadczałam Bożej miłości w tym momencie, kiedy nie powinnam jej doświadczyć. I widzisz, ja myślę, że to doświadczenie, takiego nieustannego doświadczenia Bożej miłości, to jest to, co Jezus zrobił na krzyżu. Jezus wisiał na krzyżu, przeszedł przez te wszystkie etapy odrzucenia, oskarżenia, porzucenia, odtrącenia, niezrozumienia, osądzenia. I wiesz, Jezus wtedy, kiedy przez to przechodził, to mógłby powiedzieć, to dlatego, żebyś ty mógł doświadczyć mojej miłości. To dlatego, żebyś ty w te miejsce mógł doświadczyć Bożej miłości. I wracając do Bożego planu, o którym zaczęłam mówić we wstępie do tego, wracając do Bożego planu, to jest Bożym planem. To jest Bożym planem, żeby kiedy my przechodzimy przez osierocenie w naszym życiu, przez trudne sytuacje w naszym życiu i nawracamy się do Boga, żebyśmy zrozumieli, że jesteśmy zradzani z miłości i abyśmy dalej rozumieli, że jesteśmy powołani, aby kochać, aby być kochanym, tak? Powołani, aby być kochanym. Tak egoistycznie, tak totalnie, aby być kochanym. Dlatego, że nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby żyć bez możliwości bycia kochanym. Ja już nie będę się tu wgłębiać w to, że jak nie jesteś podłączony do tego, który jest wieczną miłością i który jest źródłem miłości Jezusa, to w pewnym momencie ci sił brakuje i nie potrafisz kochać. To jest już tak oklepane, że nawet nie chce mi się tego powtarzać. Prawda jest taka, że jeżeli jesteś kochany, odczuwasz miłość, jesteś w stanie dawać miłość. Jeżeli jesteś kochany, odczuwasz miłość, jesteś w stanie nieść tą miłość i nie musisz głosić Ewangelii nawet, bo ludzie odczuwają, że coś jest w tobie, czego oni nie mają. Coś jest w tobie, czego oni pragną. Co to jest? Obraz Boga? Tak, obraz Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego i wszystkich świętych w nas. Kochani, już to nie przesadzajmy z tym obrazem Boga Ojca w nas, okej? Tam jest miłość. Tam jest miłość w czystej postaci. Tam jest miłość. Miłość, która przelała krew i zamieszkała w nas. Trzeci powód do radości. Jeszcze tylko w tym drugim powodzie, te słowa, które mówią nam o tym, że jesteśmy ukryci w Bożych rękach. I czasami jak śpiewamy, ja na przykład często jak śpiewam do Boga, to mówię, Boże, proszę Cię nigdy, po prostu nie puść mnie, Boże. Nie upuść mnie, ale nie puszczaj mnie, po prostu mnie nie puszczaj. Po prostu mnie nie puszczaj, nigdy mnie nie puszczaj. Cokolwiek by się działo, po prostu mnie nie puszczaj. Cokolwiek będę robiła w moim życiu, czy będę mamą, czy będę głosiła słowo, czy będę w sklepie sprzedawała, czy będę po prostu autobusem jeździła, ty mnie tylko nie wypuszczaj. Rozumiesz, cokolwiek będę robiła, ktokolwiek będzie mnie otaczał, to ty mnie nie wypuszczaj. Nie wypuszczaj mnie, Panie, ze swojej ręki. Nie wypuszczaj mnie, bo ja potrzebuję być kochana. I wiesz, niestety my bardzo często, przez to, że przeskakujemy, jeszcze to kończąc, przeskakujemy do punktu pod tytułem kochaj bliźniego swego jak siebie samego, to my bardzo często chcemy być kochani przez ludzi. i w nich pokładamy to, co powinniśmy położyć w Bogu. Żądamy od nich, aby nas kochali w tak doskonały sposób, jak kocha nas Bóg. I mówimy do naszego męża albo naszej żony: miłość cierpliwa jest, miłość dobrotliwa jest, miłość nie szuka swego. Co to jest? To jest sierocze serce, które woła o miłość. Ale kochani, problem jest taki, że kierunek jest nie ten. Kierunek jest nie ten. Miłość cierpliwa jest, dobrotliwa jest, nie szuka swego, nie myśli nic złego. To jest miłość, którą my potrzebujemy dostawać od Boga i przyjmować od Boga. I wtedy nasza radość staje się pełna. I wtedy, tak jak Jezus powiedział, to powiedziałem wam, aby wasza radość była pełna. Potrzebujecie odczuwać, czuć się kochani. Nie brać to przez wiarę. Pamiętam, jak byłam narzeczoną mojego męża, mieliśmy takie seminarium dla studentów, przyszło chyba 100 studentów i pani, która robiła te wykłady na temat miłości małżeńskiej, zapytała się, co to jest miłość? A mój mąż powiedział, miłość to decyzja. Ja myślę sobie, wtedy mój narzeczony, ja sobie pomyślałam, o Jezu, to straszne, przecież miłość nie jest żadną decyzją. Miłość to takie uczucie, takie głębokie uczucie, wiesz. I kiedy rozmawiam sobie z moim bratem i on mówi, wiesz, brakuje mi tego czegoś, tego takiego czegoś, wiesz. Już tu wszystko gra, ta dziewczyna mi się podoba i wszystko. Ja sobie myślę, chłopie, co to jest to coś? Ja nawet nie potrafię tego sprecyzować. A później sobie tak pomyślałam, odłożyłam słuchawkę i sobie pomyślałam, ja wiem, czego ci brakuje. Miłości, którą dostajesz od Boga. Bo żadna osoba nie jest w stanie ci tego dać. Ona w pewnym momencie jest wypalona. I słuchajcie, kochani, nie jesteśmy w stanie służyć innym. Nie jesteśmy w stanie służyć sobie nawzajem, jeśli nie czujemy się przez Boga kochani. My tak myślimy, w jakiś tak przedziwny sposób dobrze się czuję, pomimo tych trudności, przez które przechodzę. Ja ci powiem, co to jest. To jest Bóg, który wlewa w ciebie tonę miłości, który uruchamia swoich aniołów, którzy stoją nad tobą, wachlują swoimi skrzydłami, żeby cię tylko zabezpieczyć i żebyś w końcu zaczął przyjmować. To jest to miejsce, jak trwoga to do Boga. Panie, nie przyjdę do ciebie, bo jestem totalnym kłamcą, nie przyszedłem wcześniej tak blisko, to teraz już zostanę, przytulę się do tego muru i będę wiedzieć, że ty jesteś po drugiej stronie. Wiecie, ile razy ja sobie myślałam, siedzę normalnie przed zasłoną. Wiesz, i tak czujesz, jak rękę wkładam, to on tam jest i nie potrafię przejść przed tą zasłonę. A Bóg do mnie mówi, wiesz co, ta zasłona to na krzyżu została rozdarta, a ty dalej za nią siedzisz, za tą rozdartą zasłoną. Miłość Boża jest do tego, aby ją brać. I wtedy przychodzi radość do naszego życia. Prawdziwa radość. I trzeci powód do radości. To jest powód z bycia kochanym. Przepraszam. Trzeci powód do radości to jest: Bóg dał nam siebie nawzajem jako niedoskonałą rodzinę, jako przyjaciół. Bóg dał nam sobie siebie nawzajem. I wiesz, ostatnio moja przyjaciółka napisała taką rzecz, że śpieszmy się kochać ludzi, bo oni tak szybko umierają. I wiesz, jak ona to napisała, to ja nie mogłam się pozbierać przez 3 dni, ale po prostu normalnie tak to we mnie siekło, że wszystkie moje te doświadczenia, takie trudne, wróciły tak, jakby mnie po prostu oddały w buzię. I sobie pomyślałam, co jest grane. I wtedy Bóg mi powiedział, pamiętasz, co się stało, kiedy twoja mama umarła? Wtedy pomyślałaś sobie, że to wszystko to jest harcerstwo. Czyli to całe chrześcijaństwo to jest takie harcerstwo. Nie wiem, czy kto tutaj jest z tej ekipy, który wie, co to jest niewidzialna ręka, to także ty. O, dziękuję. Czuję się trochę lepiej. Niewidzialna ręka to także ty. Znacie, to Teleranek, trochę lat wstecz i wszyscy byliśmy niewidzialną ręką, czyli pomagaliśmy innym i zostawialiśmy taką niewidzialną rękę. I wiesz, ja po prostu sobie pomyślałam, kurczę, to życie z Bogiem po tym, jak mama mi umarła, no i takie harcerstwo, albo taka niewidzialna ręka. Zrób coś komuś w ogóle. I słuchajcie, pół roku trwało we mnie takie zmaganie, w którym była taka wielka moc pod tytułem to jest harcerstwo, to jest niewidzialna ręka. I z drugiej takie małe słowo, Bóg jest dobry, Bóg jest dobry, Bóg cię kocha. Ja pomyślałam sobie, wszystko totalnie w moim życiu przeczy temu, że Bóg nie kocha. Straciłam najbardziej ukochaną osobę, moją przyjaciółkę, totalnie wszystko przeczy. wtedy pamiętam, że Bóg do mnie powiedział: postaw na słowie, które ci powiedziałem. Ja sobie pomyślałam, ale jak? Postaw na słowie, które wiesz o mnie, że ja jestem dobry, że ja jestem miłością, że we mnie nie ma odmiany. Ale ja powiedziałam Bogu, ja nie mogę w tym momencie postawić nic na takim słowie. Ja jestem tak totalnie zdruzgotana, rozbita. To nie jest to, że jakiś człowiek mnie opuścił, że sobie poszedł, że 10 mnie opuściło, 50. To jest to, że ja tej osoby nigdy nie ujrzę. No oczywiście pytanie rozbrajające pod tytułem, a gdzie ta osoba jest, nie? No, z Tobą, Panie. To dlaczego to tak boli, okej? Boli, abyś odczuła tęsknotę, którą Bóg ma do Ciebie, tęsknotę miłości. Boli, abyś zrozumiała, w co Ty naprawdę wierzysz. Czy Ty wierzysz w Boga, który kocha, który wybacza, w Boga, który błogosławi? Czy Ty wierzysz w Boga, który sądzi? Przecież ja po prostu męczyłam się pół roku, biorąc tą winę na siebie, bo byłam wtedy taka cielesna, mniej się modliłam. Wcześniej jak się modliłam, to wiedziałam, że moja mama ląduje w szpitalu, bo ma zawał serca. Wtedy nie wiedziałam. Wtedy byłam tak po prostu naszprykowana hormonami, bo leczyłam się, żeby zajść w ciążę. Taka byłam po prostu wyłączona, że dla mnie to po prostu istniała wtedy jakaś, nie wiem, Sara Fawcett albo inne aniołki Charlie'ego czy coś takiego w telewizji, plus sprzedaż telewizyjna, bo wtedy wchodziła. Hormony, wiesz, totalnie korba. I w pewnym momencie Bóg zaczął do mnie mówić. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Wróć do tego, co jest podstawą. Ja pamiętam, że ja w tym takim płaczu, w skowycie, w tym, kiedy przychodziłam do kościoła, tu wszyscy tańczyli, uwielbiali Boga, tam wiesz, halleluja. Ja tak stałam i sobie myślałam, ludzie, co wy robicie? I powiedziałam, osądzam ich, nie mogę. Ale za chwilę znowu, Jezu, co to jest? Co to jakaś farsa? Myślałam sobie, może do biednych trzeba pójść. To też będzie farsa. Wiesz, wszystko. I w pewnym momencie Bóg mi powiedział, postaw na moim słowie. Postaw na słowie, że ja jestem dobry, że we mnie nie ma odmiany, że ja jestem wciąż miłością. Ale ja pomyślałam sobie, tak miłość nie działa. Mówi, nie każ mi się tłumaczyć. Postaw na tym, że jesteś kochana. Postaw na tym, że twoja mama jest kochana. Postaw na tym, że jesteś w mojej miłości. Mówię ci, to było najgorsze wydarzenie w moim życiu. To było jak łamanie, jak zaprzeczenie siebie samej w środku. Wszystkim moim myślom, wszystkim moim uczuciom, wszystkim moim przemyśleniom, wszystkim w środku, dokładnie wszystkim. Ale w końcu stanęłam przed Bogiem i powiedziałam, tak Boże, wierzę, że Ty jesteś ciągle dobry, że to się nie zmieniło. Wierzę, że to, co powiedziałeś o sobie, że jesteś dobry, nie ma w Tobie odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia, to się nie zmieniło. Wierzę, że jesteś miłością i to się nie zmieniło. Wierzę, że jestem kochana i to się nie zmieniło. I wiesz, tak się skończyło. Tak się skończyło. Tak jakby Bóg postawił mur pomiędzy mną a śmiercią i powiedział do mnie, pamiętam, że wtedy wykrzyczałam takie słowa, gdzie jest o śmierci zwycięstwo Twoje, i się poryczałam. Bo zrozumiałam, że Bóg wyrwał mnie ponownie. I widzicie, kiedy wtedy, po tym doświadczeniu, zrozumiałam taką rzecz i starałam się to robić. Za każdym razem, kiedy słyszałam o jakiejś śmierci albo dotykała mnie czyjaś śmierć, to do mnie powracało. I zrozumiałam wtedy, że musimy kolekcjonować dobre przeżycia. Zrozumiałam wtedy, że Bóg dał nam bardzo niedoskonałych przyjaciół, bardzo niedoskonałą rodzinę. I powiedział, wyobraź sobie, że ja ich kocham. I wyobraź sobie, że kocham również Ciebie. I wiecie, co wtedy się dzieje, kiedy dochodzi do konfliktu pomiędzy tym, kto jest kochany przez Boga i Tobą, który jesteś kochany przez Boga. Pierwsze pytanie, które dzieci stawiają rodzicom, to jest, po której jesteś stronie? Kto miał rację? I bardzo często po tym momencie Bóg zaczął do mnie mówić, jestem po Twojej stronie, ale nie przeciwko Niemu. Co było jak łamanie w środku, ale jak to Boże? Jestem po Twojej stronie, ale nigdy przeciwko Niemu. I wtedy zaczęłam zrozumieć, że Bóg uczy mnie miłości przez to, że otoczył mnie niedoskonałymi ludźmi i pokazał mi, jak bardzo ich kocha pomimo ich niedoskonałości. Jak bardzo ich miłuje, jak bardzo chce, żeby oni doświadczali Jego miłości pomimo tego, co robią. Więc wtedy zrozumiałam, że należy kolekcjonować dobre przeżycia, dobre doznania, wszystko, co ludzie nam dobrego zrobili. Dlatego, że jest za mało czasu, by nie przebaczać. Za mało czasu, by żyć w osamotnieniu. Za mało czasu, by osądzać. Za mało czasu, aby powiedzieć przepraszam. Wiesz, kiedy mój tata umarł, ja wtedy byłam osobą nienawróconą, kończyłam technikum leśne. Ja pamiętam, wiesz, ja szukałam Boga, ale nie mogę powiedzieć, że byłam zbawiona. Raczej byłam w ciemnym kącie. I wiecie, ja pamiętam, że jak on umarł, to ja to rozważałam przed nawróceniem, że ja nie zdążyłam mu powiedzieć przepraszam. Że my mieliśmy jakiś konflikt między sobą i ja nie zdążyłam tego powiedzieć. I później, po nawróceniu, ja kilka lat po prostu żyłam z takim bólem w sercu, że ja nie potrafiłam mu powiedzieć przepraszam cię. Przepraszam cię, że znowu się z tobą spięłam, że takie rzeczy o tobie myślałam. Wiesz, do tego stopnia, że jak przeczytałam ten fragment z Ezechiela o kościach, które były, wiesz, powleczone no, mięsem i tak dalej i powróciły do życia, to od razu wpadłam na taki pomysł i zapytałam się mojego pastora, czy możemy pojechać do tego miejsca, gdzie ja mieszkam i wykopać kości mojego taty, żeby one z powrotem się przyoblekły w ciało, nie? I mój pastor taki blady i zielony się robił, też wam opowiadałam, tak? I w końcu się mnie zapytał, a ile twój tata już nie żyje? Ja mówię, no tak... z 5 lat. On mówi, wiesz co, musisz jeszcze trochę Biblii poczytać, bo chyba nie ma takiego, ja nie będę tutaj nic przeczył, wiesz, bo musisz wiedzieć od Pana, czy tak cię Bóg prowadzi, wiesz, ale musisz zobaczyć, czy jest taki przypadek w Biblii, wiesz, czy już tak się zdarzyło, nie? No i wiesz, to było fajne, że on mnie nie zgasił, nie powiedział, co ty, głupia, nigdy takiego czegoś się nie stało, nawet łazasz to tylko kilka dni, a ty 5 lat, nie? Ale powiedział, wiesz, musisz przemyśleć przed Panem. Ale dlaczego tak było? Macie to takie miejsce, w którym chcecie, żeby coś się wróciło, w którym analizujecie krok po kroku każdą sytuację i myślicie, co ja mogłem zrobić, żeby coś się nie wydarzyło. Ja pamiętam, że mnie przez 3 lata śniło się, jak dobiegam do samochodu i tam umiera moja mama i ja, wiesz, nie mogę, bo to trabant, więc nie mogę okna wybić, wiesz, bo plastyk, więc się odbija, wiesz, albo nie mogę się tam dostać i takie po prostu w końcu mówię, co jest, Boże? Co to jest? To jest niewybaczenie, które w nas działa, bo nie zostało zastąpione przez miłość. To jest sieroce serce, które dąży w kierunku diabelskiego planu, czyli dąży w kierunku odrzucania, tak, odrzucania, aby nie doświadczyć więcej śmierci kogoś bliskiego. Tak? Lepiej jest być na dystans, bo wtedy nie jesteś zraniony. Lepiej jest nie podchodzić, bo wtedy jest bezpieczniej. Co to jest? To jest brak punktu drugiego do radości, bycia kochanym przez Boga. I to jest rzucanie tego wymagania na tych, których nam Bóg sobie dał nawzajem. Na których nie jesteśmy w stanie spojrzeć inaczej, jak tylko ze strachem, z powątpiewaniem, z oskarżeniem, bo idą za wolno, bo idą za szybko i z ustawieniem ich w jakimś, jak to powiedzieć, w jakiejś skrzynce, przegródce, wiecie, jak to przegródki do bombek są takie, nie? W jakiejś przegródce w odpowiedniej od nas odległości. Kiedy przestajemy tak robić? Jak stajemy się jak dzieci? Rezygnujemy z naszych mechanizmów obronnych i dajemy Bogu, aby nas bronił, tak? Czyli punkt trzeci do radości. Bóg dał nam siebie, dał nam rodzinę, dał nam bliskich, dał nam tych, których możemy kochać i od których możemy dostawać miłość, rozumiejąc, że to jest tylko namiastka Bożej miłości. Rozumiejąc, że to jest taki obraz, wow, jak ja bardzo jestem kochany. I wracając do tej mojej wizji, która zamknęła pewien rozdział w moim życiu, kiedy poczułam taką głęboką tęsknotę w sobie, ale to taką, że aż mnie rozrywało i tak sobie pomyślałam, tak nie powinno, to wtedy Bóg mi powiedział, źle na to patrzysz. To jest tęsknota moja względem ciebie. To jest moja tęsknota, abyś była kochana przeze mnie. Wiecie co? Kiedy zapytałam się, co ja mam z tym zrobić, Bóg mi powiedział, powiedz to tym osobom, które tutaj są. Powiedziałam o tym przeżyciu i zapytałam się dziewczyn, które tam były, kto z was miał podobne przeżycie tutaj, na tej konferencji? Kto z was myślał sobie, to nie powinno tak być? Kto z was ma w sobie taką tęsknotę, która go rozrywa? Wyszło chyba z 30 kobiet, ryczących jak bobry. I wiesz co? Wtedy Bóg do mnie powiedział, że przychodzi nowy czas. Nowy czas z nowym objawieniem imienia Jezusa. Tak jak kiedyś Jezus przyszedł i objawił nam imię Ojca w inny sposób. Pamiętacie, ludzie nie znali wcześniej Jezusa, który kocha. Jezusa, który jest miłością. To było dla nich obce, to było dla nich po prostu, co on tu mówi? Ja jestem miłością, mój ojciec jest miłością, jak on jest miłością, tak ja jestem miłością, ja was ukochałem. A później na domiar wszystkiego przypieczętował i umarł i powiedział, to z miłości do was. Nie dlatego, żeby was usynowić, nie dlatego, dlaczego to była miłość? Bo nawet jak go nie przyjęliśmy, to on i tak to zrobił. Rozumiesz? Nie, teraz cię usynowiłem. Ja cię ukochałem nad życie, nad własne życie. I wtedy sobie pomyślałam, że wiele razy te odczucia, to są odczuciami, w których Bóg pragnie nas zanurzyć, abyśmy zrozumieli, jak bardzo jesteśmy kochani. I żebyśmy naprawdę mogli się radować z tego, co jest pierwsze. I na koniec tego punktu trzeciego napisałam, wybierając pamięć o dobrych chwilach, wybieramy miłość, a więc chodzimy w radości. Złe chwile, one się po prostu włączają. Wystarczy, że zapach się powtórzy. Ja nie mogłam przez 5 lat przyjeżdżać do miejsca, gdzie umarła moja mama. Nie mogłam. Po prostu nie mogłam. Wchodziłam i zaczynałam płakać. Po prostu nie mogłam. Wszystko mi się włączało. Czajnik mnie włączał, po prostu zapach dywanu mnie włączał, zapach otwartego okna, zapach zamkniętego okna, zapach włączonego telewizora, wyłączonego. Ktoś stukał krokami, a dokładnie przypominały mi się kroki mojej mamy na ganku, takie szybko biegnącej, żeby zrobić obiad. Wszystko po prostu. Ja myślałam, że ja zwariuję. Ja mówię, Boże, jak ja zaraz po prostu stąd nie wyjadę, to zwariuję. I mój Marek szybko mnie pakował, mówi, wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy. Dlaczego? Bo jemu też się włączało. Rozumiecie? Więc włączyć złe myśli jest po prostu, to się dzieje samemu. Bo diabeł nieustannie realizuje swój plan. Ale my możemy zrezygnować z tego i powrócić do 3 rzeczy, które były na początku. Do 3 rzeczy, które były na początku. I zacząć żyć tak, aby one zaczęły sprawiać nam radość. I mówię wam, kochani, jeśli zaczniemy się tego uczyć, to zobaczycie, że będzie inaczej. Wiecie, ja 1,5 roku pracowałam nad wersetem 1 pod tytułem Radość z wybawienia mego. Jak pierwszy raz mi zaczęli o tym mówić, to ja mówię, co oni się czepiają? Przecież ja się nieustannie cieszę z wybawienia Chrystusa, nie? A tak popatrzyłam, wiesz, i tak mnie tknęło, wyjdź na ganek, jesteś leśnikiem. Posłuchaj ptaków, nie? Wyszłam. A tam, wiesz, świergot taki, po prostu wszystko tańczy, wszystko śpiewa. A ja tak popatrzyłam i mówię, hałas. Nie? Ale przypomniałam sobie od razu, że jak się nawróciłam, to zobaczyłam wróbla, który się kąpie w kałuży i pomyślałam, jakie to piękne. Później rzuciłam kulką, która trafiła w starszą panią i się przeraziłam, wiesz. A ta pani powiedziała, nic się nie przejmuj. Ja pomyślałam, jakie to piękne. Później spadł pierwszy śnieg. Ja pamiętam dokładnie, zapach śniegu. Smak śniegu oczywiście, wszystko. Zapach jeziora. Jak pachną jeziora? Arbuzem. Wiecie, że jeziora pachną arbuzem? Piękne jeziora pachną arbuzem. Oprócz tych zabłoconych. One czym innym pachną? Siarką. Zabrudzona woda zawsze śmierdzi siarką. Wiecie, i nagle sobie zdałam z tego sprawę, że ja mam ogród. Chodzę po tym ogrodzie i sobie myślę, ale gorąco. O Jezu, wchodzę do basenu z dziećmi. Wiesz, i nagle, wiesz, tak krok po kroku, po 10 razem, kiedy usłyszałam to, że ja się nie cieszę ze zbawienia, zrozumiałam, tak. Bo dla mnie cieszenie się ze zbawienia to by było to, żeby wszystko na powrót stało się takie same. A Bóg powiedział, wcale byś się nie cieszyła ze zbawienia. Wcale byś się nie cieszyła wtedy ze zbawienia. To nie jest radość ze zbawienia. Radość ze zbawienia to nie jest to, że dzieła Boże w twoim życiu się realizują. To jest Bóg, który ciebie używa. Ale Bóg używa ciebie zawsze. A radość z wybawienia może się po drodze gdzieś zgubić. Stracisz ją i zastanawiasz się, dlaczego chrześcijaństwo stało się dla ciebie rutyną. Dlaczego ci się to nie podoba? Szukasz nowych, wzniosłych uczuć. Jedziesz gdzieś na konferencję. Namaszczenie przychodzi, anointing. Kochani, jak ja to dobrze znam ze swojego życia. Później jedziesz na następną. Jedziesz na 6, nic nie czujesz. Jedziesz na 7, nic nie czujesz. I wypowiadasz słowa, Pana tu nie ma.
Nie, tam Pan jest. W tobie go nie ma, kochany. Zapomniałeś o nim. Zapracowałeś się na niego i go zgubiłeś po drodze. Kończąc. Na początku było Słowo. Słowo było pierwsze u Boga. Na początku była miłość. Miłość była pierwsza u Boga. Przez nią wszystko powstało, co powstało. Przez miłość. Przez miłość, która była, kiedy nas zdradzała, która trzymała nas w swoich rękach i która dalej jest po to, abyśmy jej doświadczali osobiście, dla nas, dla nas, dla nas. Nie abyśmy jej doświadczali, wiesz, jak taka, my mówimy, jesteśmy taką wtyczką, Panie, wiesz, przez którą przepływa ta Twoja miłość, nie? I czasami mamy ochotę się tak wyłączyć, żeby ona w nas została. A prawda jest taka, że tą wtyczką stajemy się wtedy, tą Bożą wtyczką, jak ta miłość w nas już zostaje i jest. Czy ktoś z was, kto jest w małżeństwie, wie o tym, że w małżeństwie to nie jest tak, że można je olać i żyć przez 10 lat tak po prostu wiernością, zobowiązaniami, dziećmi, wiesz, stracić cały romantyzm, wiesz, i liczyć na to, że się dalej jest kochanym i wiesz, i się, wiesz... I się kocha. Pamiętasz, jest skrzypka na dachu? Jakie pytanie zadał żonie, jak tak zaczął przemyśliwać różne rzeczy. Czy ty mnie kochasz? A ona mu powiedziała, no stary, co ty? Przecież ci gotuję, sprzątam. Co ty się czepiasz, stary? Co ty się czepiasz, stary? Widzicie, my tak czasami w naszej relacji z Bogiem też tak myślimy sobie, no co, no przecież służę ci, no przecież zapisałem się na dyżury, no przecież śpiewam pieśni prorocze, no przecież jestem w uwielbieniu, a ty jeszcze nie to? Jeszcze za mało? Jeszcze nie tak? No przecież już na wszystkie modlitwy chodzę. Już wszystko, co mogę, robię. I tylko śpiewam. Panie, tak tęsknię za Tobą, tęsknię za Tobą. A Bóg dotyka Cię. I tak boli. Wiesz, bo jakiś człowiek coś Ci powiedział, a Bóg mówi, a teraz ja Ci pokażę, jak ja tęsknię za Tobą. A teraz ja Ci pokażę, jak Ty daleko jesteś od mojego domu. A teraz ja Ci pokażę, jak się zagalopowałeś w tym wszystkim. I myślimy, znowu popełniłem grzech, bo nie robiłem tego dla Ciebie, Panie, bo pomyliłem Twoją wolę, już nigdy więcej nic nie zrobię. Będę 10 lat się modlił, dopiero wtedy będę przekonany i wtedy zrobię. Nie o to wchodzi. Przestań, nie o to wchodzi, nie o to chodzi. Przestań realizować w Twoim życiu diabelski plan. Nie wchodź w diabelskie pułapki. Wróć do tego, co jest podstawą. Wróć do trzech punktów do radości. Jak przez nie przebrniesz przez pierwszy rok, to będziesz mógł studiować słowo łaska. Ale najpierw daj się kochać Bogu. I zacznij się cieszyć z tych wszystkich, których masz dookoła. Z tych niedoskonałych ludzi. Z tych, którzy cię ciosają, krochmalą, mówią różne rzeczy i się zżynasz w sobie. I pomyśl sobie, dlaczego się zżynasz. Ktoś kiedyś taką prostą odpowiedź dał. A nawet ja kiedyś takie słowo głosiłam o byciu królem. Pamiętacie, że jak wyrosłeś w domu królewskim, to się zachowujesz po królewsku. Ale dlaczego? Bo masz to z przyrodzenia. Ja znam niejednego, czytałam historię niejednego króla, który się wcale po królewsku nie zachowywał. Ty wyrosłeś w domu królewskim, który nie jest z tego świata, który jest domem Jezusa Chrystusa, gdzie miłość jest wszędzie, gdzie wszystko jest miłością nasączone. I dlatego Paweł napisał, miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa. Bóg mu się objawiał, miłość nie szuka swego, miłość nie myśli nic złego. I tą miłością Bóg nas ukochał. Po co? Żebyśmy mogli kochać innych i Jego? Dlatego, że nas ukochał. I koniec, i kropka. A inne rzeczy po prostu same się ułożą, tak jak to jest w dobrych rzeczach. Okej, to wszystko. Możemy wstać na chwilę. Panie Jezu, ja dziękuję Tobie, że Ty do nas mówisz proste rzeczy. I dziękuję Tobie, Panie, że mówisz do nas, że szkoda czasu, że mówisz do nas, że musimy zawrócić w końcu do tego, co jest istotne, że mówisz do nas, abyśmy nie biegali za wiatrem, wiatrem lada nauki, abyśmy nie szukali nowych objawień, Panie, ale abyśmy dali się kochać, abyśmy po prostu usiedli przed Tobą, Panie, i dali się kochać. Panie, ja modlę się, aby te wszystkie trudne doświadczenia, które przeszliśmy w naszym życiu, które teraz zostały powłączane, Panie, aby one pokazały nam, jak Ty bardzo nas kochasz. I aby w te trudne doświadczenia odrzucenia, porzucenia, niezrozumienia, Panie, potępienia, nawet z Twojej strony, kiedy to czuliśmy, aby w te wszystkie miejsca, aby wyszła Twoja miłość. Miłość, która jest cierpliwa, która jest dobrotliwa, która nie szuka swego. Panie, aby objawienie zrodzenia z miłości, aby objawienie zrodzenia do kochania i aby radość z tego, że mamy wokół siebie ludzi, którzy uczą się kochać tak jak my, są niedoskonali tak jak my i są kochani, aby ta radość, Panie, przyniosła wolność do naszego życia. Ja dziękuję Tobie, Panie, za nowy czas w życiu każdego z nas. Czas, kiedy wracamy do tego, co pierwsze. Nie do pierwszych przykazań, Panie. Nie do naszych obowiązków, Panie. Ale do tego, co było na początku. Do Twojej miłości, do Twojego słowa. Dziękuję Tobie, Królu. Dziękuję Tobie, Panie. Dziękuję Tobie, dobry Boże. Dziękuję Tobie, Święty. Dziękuję Tobie, Święty. Dziękuję Tobie, Święty.